w związku. Na podcast zapraszają
Paulina Koziejowska
i Maciej Orłoś. Marcin Matych, czyli doktor Nerwica. Dzień dobry, witamy cię.
Dzień dobry, witam was. Bardzo się cieszę, że jestem.
My też się cieszymy, że jesteś.
Że jesteśmy i że ty jesteś.
Że jesteśmy.
Tak, tak, że jestem u was.
Napisałeś świetną książkę, to już druga twoja książka. Tym razem no, znowu o lęku, no bo specjalizujesz się w tej tematyce. Tym razem lęk połączony z relacją. I to takie dla mnie było troszkę zastanawiające, jeśli chodzi o relacje, związek. Nie wiem, Maciek, czy dla ciebie też to było takie zaskakujące,
było.
Że... Prawda? Że, bo jak wchodzimy w związek to i jesteśmy szczęśliwi w tym związku, to powinno nam się to równać ze spokojem, tak? No związek udany to jest też święty spokój. A tutaj się okazuje, że związek może równać się lęk i tych lęków tutaj opisujesz całą masę w tej książce i tak sobie myślę, że najlepiej chyba być samemu.
Można by wyciągnąć taki wniosek.
No, tylko, że być samemu to też być w relacji ze sobą, więc od relacji się nie ucieknie niestety.
Ale może albo ona już nie jest taka straszna.
To zależy. Mhm. Zależy, jak jesteś dobrze dogadany ze sobą.
Mhm. A, czyli tego też się można...
Tak. To też to próbuję w tej swojej książce przedstawić też, jak się dogadać ze sobą, bo to najważniejsza w ogóle relacja, taka, od której powinniśmy wychodzić, żeby w ogóle wchodzić w relacje.
No, to znaczy, jak się dogadać ze sobą?
No na przykład nie robić sobie, rozumieć siebie, tak, realizować swoje potrzeby, wiedzieć, czego się naprawdę chce, wiedzieć, co się naprawdę czuje, dać sobie pozwolenie na to, żeby szczerze mówić o tym, co się myśli i czuje, dać sobie pozwolenie na odpoczynek, dać sobie pozwolenie na przyjemność, znaleźć sposób na samorealizację, umieć się obronić i ochronić, na przykład w relacjach innych. No cały szereg, cała paleta takich podstawowych rzeczy.
No ale to brzmi całkiem nieźle. Nic, tylko się godzić ze sobą i życie będzie przyjemne.
No bo to brzmi bardzo dobrze pod warunkiem, że dostaliśmy takie zasoby i narzędzia, że wiemy, jak to zrobić. Jeśli dostaliśmy narzędzia, różne przekazy, które jakoś zagłuszają czy zniekształcają tą relację naszą, no to ta relacja może być źródłem cierpienia dużego.
Ale i tak sobie myślę, kiedy jest ten moment, że możemy już twoim zdaniem wejść w związek? Kiedy jest ten moment, że my możemy stwierdzić, tak, dogadaliśmy się ze sobą, jestem gotowy i otwarty na to, żeby stworzyć życie z drugą osobą?
Kiedy możemy być sami, samotni. Tak? Czyli jeżeli ja wybieram bycie z kimś, ale wybieram bycie z kimś nie dlatego, że nie umiem być sam, tylko mogę zupełnie dobrze być sam, ale wybieram życie z kimś. Czyli dwie osoby, które wybierają życie razem, ale mogą żyć osobno, i wybierają jednak życie razem, to jest dojrzała relacja wtedy. Czyli nie ma tej zależności, nie ma tego wiszenia, tak? Nie ma tego zaspokajania jakichś deficytów. Oczywiście wiadomo, że to jest idealna sytuacja, tak? Idea platońska i pewnie w życiu zawsze coś jest do skorygowania. Natomiast im to jest bardziej wyrównane, im bardziej te dwie osoby mogą być same, dobrze funkcjonują same, tym będą na pewno lepiej i dojrzalej funkcjonować w relacji ze sobą. A jeżeli któraś strona szuka w tej drugiej osobie czegoś, czego nie dostała w dzieciństwie, albo szuka bezpieczeństwa, albo szuka, albo powtarza schemat, to ta druga osoba uzyskuje kontrolę, tak? Relacja robi się skośna i wtedy to na dłuższą metę jest źródłem cierpienia.
A jak nie przekroczyć tej granicy, bo to jest bardzo ważny wątek, wydaje mi się, który poruszyłeś, żeby nauczyć się i polubić to bycie w pojedynkę i dopiero wtedy możemy się łączyć, tylko jak nie przekroczyć tej takiej granicy, żeby
nie wejść w ten taki stan,
że to jest moje miejsce, to jest moje mieszkanie, to jest mój kubek, to jest moje łóżko i ja jestem sam, ja się dobrze ze sobą czuję i tak naprawdę ta druga osoba może zacząć mi za chwilę przeszkadzać. Wiesz, o czym mówię, tak jak kiedyś mówiono o staropanieństwie, starokawalerstwie i tak dalej, tak?
Wiesz co, bo to się odbywa fizjologicznie w okresie dorastania, czyli jak nastolatek, nastolatka jest na tym etapie, mam swój pokój, mam swoją szafę, mam swoje tajemnice i wtedy tak naprawdę uczy się być jednostką niezależną. Jeżeli mądrzy rodzice na to pozwolą, na ten bunt, na to odseparowanie, to potem ten okres taki indywidualności, takiego wyizolowania ze środowiska naturalnie przechodzi w umiejętność i potrzebę tworzenia relacji. I tutaj to się odbywa automatycznie. Nie jest potrzebny taka rozbiegówka, tak, że ktoś musi tam być ileś sam, żeby potem być związek. Zupełnie inna sytuacja jest, jeżeli ktoś ma deficyty i na przykład jest na terapii i wyszedł z toksycznej relacji, czy udało mu się wyjść z toksycznej relacji, no to na przykład tutaj czasami jest potrzebny jakiś taki okres, żeby nauczyć się siebie, nabrać zaufania do siebie, zacząć poznawać ludzi, zacząć uczyć się sprawdzać, komu można, przed kim się można otworzyć bardziej, komu można zaufać, tak? Więc to, natomiast oczywiście nie ma takiego czasu narzuconego i też jeśli ktoś jest świadomy siebie, jeżeli się rozwija, to myślę, że staropanieństwo czy starokawalerstwo nie grozi, bo w tym procesie gdzieś naturalnie pojawi się potrzeba drugiego człowieka. Albo będzie to świadomy wybór, ale to już jest zupełnie co innego.
Ale rozwiń myśl, to znaczy, że to będzie świadomy wybór.
Jeżeli ktoś faktycznie gdzieś dojdzie bardzo głęboko na dnie siebie do takiego wniosku, że wybiera taką drogę życiową, no to trzeba to uszanować. Tak? Możemy dyskutować, czy to jest dojrzałe, czy to jest niedojrzałe. Tak? Natomiast no też oczywiście ja wierzę w to, że gdzieś głęboko, jak się siebie zapytamy i uzyskamy taki wgląd w to, co naprawdę chcemy, w to, co naprawdę czujemy, w to, co naprawdę sądzimy, to gdzieś ta odpowiedź jest w nas. I dopuszczam taką również ewentualność, że ktoś tam znajdzie taką odpowiedź, że lepiej się czuje w swoim towarzystwie.
No tak, może tak? I tak się zdarzyć.
Ale są tacy ludzie?
No, znam osoby, które tak wybrały. Ja nie umiem oczywiście wejść w ich prawda, emocje i nie umiem stwierdzić, no mogę wierzyć tylko w to, co mówią. Bo przecież ja nie mogę tego sprawdzić. Nie ma takiej możliwości, prawda? Więc czy są tacy ludzie? Są tacy ludzie. Czy to jest najprawdziwsza prawda, którą znaleźli w sobie? Zakładam, że jak mówią, to raczej tak. Oczywiście no, gdzieś zawsze pojawia się ta wątpliwość, że my jako zwierzęta stadne raczej lepiej się czujemy w grupach i w relacjach, więc tu na tym można dyskutować. Natomiast no, ja wierzę, jeżeli ktoś tak mówi, tak, jeżeli ktoś to przemyślał, przetworzył i taką podejmuje decyzję, no to ja zakładam, że to jest prawda.
A zdarza ci się, że ktoś tak ci mówi, ale nie wierzysz, dlatego że przekaz niewerbalny nie potwierdza słów.
Tak, tak. Oczywiście, że ktoś bardzo chciałby w to wierzyć, albo jest to wyraz pewnego buntu, złości na przykład, taki na życie, na relacje, że coś się nie układało, prawda, coś z jakiegoś powodu, więc to jest taki wyraz taki obrażenia się trochę na relacje. To różne rzeczy oczywiście się albo jest jakaś trauma w ogóle przed bliskością, bo to też się często zdarza, czy na skutek skrzywdzenia, czy na skutek jakiejś nieumiejętności w ogóle funkcjonowania w pewnej sferze, prawda, na przykład emocjonalnej, czy...
Jak z tym wtedy walczyć? Bo znaczy w ogóle to jest taki case, na przykład wakacje. Ja sobie nie wyobrażam spędzić wakacji sama ze sobą. Aha. To znaczy gdzieś wyjechać do innego kraju i zwiedzać sama. I po prostu ja nie odczuwam tej przyjemności, a mam takich znajomych, którzy rzeczywiście sami decydują się na wyjazd.
Tak, nie, no poczekaj, na sami albo z przyjaciółmi.
No nie, no właśnie mówimy, że sami.
Całkiem sami.
Całkiem sami. Całkiem
a chciałabyś sama pojechać?
No właśnie nie. Mnie do tej pory nawet ja nauczyłam się w restauracji sama zjeść obiad, bo miałam z tym nawet problem jakiś. Się śmieliśmy, że jak wyjeżdżaliśmy razem, Maciek na przykład miał jakieś szkolenie czy konferencję, to ja w ciągu dnia ewentualnie poszłam do jakiegoś fast foodu, bo ja się źle czułam, żeby pójść do restauracji i sama ewentualnie sobie tego laptopa już nauczyłam się odpalać, nawet jak nie miałam nic do zrobienia, bo wydawało mi się, że wszyscy się na mnie patrzą, że jestem sama.
Żeby usprawiedliwić to, że jesteś sama, to ten laptop był otwarty, żeby, no tu już wchodzimy w problem oceny innych, tak? Czyli rozumiem, że to był lęk, tak? Przed oceną innych. Czyli przed tym, że tak, coś sobie pomyśli, na przykład, że przyszła na przykład, nie wiem, stara panna, tak? I sama siedzi, tak?
Mimo, że to nie jest prawda.
Mimo tego, że to nie jest prawda,
no
tak?
No więc tak się zastanawiam, jeżeli u kogoś to jest prawda, że naprawdę jest sam na tym wyjeździe.
No to teraz tutaj kryterium jest cierpienie i na przykład występowanie lęku, tak? Dlatego połączyłem lęk z bliskością i z budowaniem lepszych relacji, że jeżeli ktoś chce, ale się boi, to jest problem, tak? A jak ktoś nie chce, No to też, no powiedzmy, gdybym teraz musiał skoczyć ze spadochronem, a nie mam na to specjalnie ochoty, i tak, i bym ktoś mi powiedział, no to jest patologia, bo ty się boisz, tak? Znaczy, aha, czujesz lęk, tak? Bo przecież ja skaczę. Mhm. No okej, okay, a ja nie skaczę, tak, akurat. No ale gdybyś przyszła i powiedziała, słuchaj, no ja chcę wyjechać, kurczę, sama, bez tego swojego partnera, bo już mam go po dziurki w nogi. No. Ale się boję. Mhm. A to już jest inna sprawa.
Ale że się boję...
Boję się sama jechać. Mhm. Boję się sama na przykład jechać, nie? Mhm. Czy na przykład czuję dyskomfort w kawiarni, jak siedzę sama. No to tu już coś jest, mhm, nie? Mhm. Tu już się zgłasza jakiś głos w głowie społeczeństwa, rodziców, nie wiem, tak?
Że co ktoś ci ludzie ciebie, pomyślą.
Ktoś do ciebie gada w tobie, mm-hmm, tak? Że się pojawia lęk, no mówiąc wprost, tak? No bo to jest odmiana lęku, tak? Jak ty siedzisz i kombinujesz, tak? I teraz działanie unikowe robisz, czyli wyciągasz laptopa, tam jest tapetka, ale ty, prawda, siedzisz i...
I coś tam pracuje. Ale właśnie a propos tych kawiarni, słuchaj, no to właśnie jak już odważyłam się pójść na tę kawę sama do jednej z kawiarni, to bardzo często słuchałam różnych rozmów i jedna z rozmów była taka, że dziewczyna mówiła, że strasznie chciałaby z kimś być, ale się właśnie boi. Mhm. I że boi się, bo jest takie tempo, że wszyscy wymieniamy tych partnerów, że te aplikacje randkowe, że nikt nie podchodzi w tej chwili do związków tak naprawdę, na poważnie, a ona by chciała, jak już z kimś się zwiąże, to już tak być naprawdę. No i właśnie ta książka też jest taka, właśnie jeden z rozdziałów opisuje, że my widzimy wszystko w takich barwach, że...
Zero-jedynkowych.
Tak.
Chyba
Czarnowidz, tak? Ty nazwałeś case'em Czarnowidza, że lęk przed porzuceniem taki jest w nas i mam wrażenie, że wiele osób coś takiego
odczuwa.
Czyli
chodzi o to, że przed utworzeniem, wchodząc w jakiś związek, ta osoba już się boi, że się
tylko
coś
ona nawet nie zaczęła wchodzić.
A, nawet przed.
Tak, czyli już lęk ją wyeliminował na poziomie w ogóle wchodzenia. I teraz zobaczcie, że to działa tak. Jeśli ja się nie otwieram i nie ryzykuję szczerości, to nie gromadzą się wokół mnie, znaczy nie odpowiadają ludzie szczerością. Czyli potwierdzam sobie case, że wszyscy wchodzą powierzchowne związki. No bo jeżeli klikam na portalach tylko, gdzie raczej wszyscy wchodzą powierzchowne związki, tak, chociaż to też nie musi być prawda, to jest jakieś założenie, nie wiem, ale większość tak jednak. Chociaż znam też przypadki, że tam powstały takie głębsze związki. No ale załóżmy, że ta kobieta mówi, wszyscy wchodzą w płytkie związki i wysyła taki sygnał do świata, czyli się zamyka i jest tylko na tego, to ona informację od świata dostanie dokładnie taką samą. Tak, bo nikt się przed nią nie... Znaczy nikt nie podejdzie bliżej. No więc ona sobie tylko potwierdzi tezę, jej czarnowidz wewnętrzny sobie tylko potwierdzi tezę, że nie można stworzyć głębokiego związku. Do tego jeszcze jest to takie marzenie, wiesz, tego głębokiego związku, który przecież się czasem buduje latami. Tak? I to, jak to się zestawi, brak tej, potwierdzanie tego braku bliskości z tym marzeniem takim wielkim, tego związku, takiego w ogóle tego, no to jest faktycznie nie do zrobienia.
To co ona ma zrobić, taka osoba?
Przeczytać moją książkę.
Droga koleżanko.
To jest napisane, poradnik.
Jeśli nas
jak
oglądasz.
Jak budować lepsze relacje. Tak.
Zachęcamy, naprawdę
jak
zachęcamy.
Jak budować lepsze relacje właśnie w tym sensie przełamywania różnych
lęków. Trzeba przełamać lęk. To
tego
znaczy
małego
zrobić,
czarnowidza.
Tak, trzeba zrobić coś inaczej niż do tej pory. Jeżeli ja robię do tej pory tak samo, to nie mogę oczekiwać, czy coś się zmieni. Tak, no to jest tak jak w eksperymencie naukowym. No jeżeli 1000 razy coś dało jakiś tego, no to umówmy się. No. I kroczkami małymi, bez ryzyka niestety, bez zmiany nie ma zmiany, a to się łączy z ryzykiem. I tymi małymi krokami, powoli, ja tutaj nazywam to też takim zjawiskiem emocjonalnej fali zwrotnej, ja to sobie nazwałem, że przy zaryzykowaniu pewnego nowego zachowania, jeżeli to wewnętrzne dziecko, które tam się boi, jeden z tego lękowego trio, to on będzie wtedy wpadał w panikę, bo będzie bał się tego schematu, który do tej pory uważał za jedyny. Mhm. I to trzeba troszkę wytrzymać, prawda, żeby móc dalej kroczek postawić. Więc to jest praca, tak? To jest praca, bo jeśli to by się odbyło fizjologicznie, tak, czyli w okresie adolescencji, tam dzieciństwa, to by było zbudowane poprawnie, to by nie było tego problemu. A ponieważ jest, to tam w środku coś z tymi wewnętrznymi dziećmi jest. One się boją, nie? To dziecko i by chciało, dorosły by chciał na przykład, a dziecko się boi, nie? I, no i teraz jakoś muszą się dogadać te części. Ta kapitanka moja musi zostać taką, takim wyrozumiałym rodzicem, który ośmieli to dziecko, tego czarnowidza małego, żeby on jednak zaryzykował na przykład szczerość. Z jednym, oczywiście po trochu, nie od razu. Tak? I gdzieś, gdzie to zaczyna działać, to szedł trochę bardziej dalej i dalej i dalej.
Właśnie nie mam taką propozycję. Wyobraźmy sobie, że doktoryzujesz się ze swojej książki i my jesteśmy komisją i cię przepytamy z tej książki i poprosimy bardzo panie przyszły doktorze o krótkie, zwięzłe odpowiedzi dotyczące do tego.
Tak, nie, tak, nie.
Wyrywkowo będziemy.
To ja przełknę wodę, pozwolisz.
Tak, oczywiście. Więc uwaga, w rozdziale wewnętrzne dzieci muszą dorosnąć. Mamy tutaj podrozdział. Mamy podrozdział mały krytyk. Krytyka tak. Przez porównywanie. O co chodzi?
No to jest przede wszystkim ten case, kiedy porównujemy się właśnie, prawda? Kiedy mamy ten program porównywania się z kimś. Mhm. Prawda? Porównujemy się z kimś i to jest bardzo... W ogóle na przykład we wschodnich tych systemach filozoficznych to porównywanie się uważa się za jedno z podstawowych, jak nie podstawowe źródło cierpienia. Dlatego, że z porównywania bierze się rywalizacja, tak? Z rywalizacji bierze się cierpienie, bo próbujemy dociągnąć do nie swoich w ogóle wytycznych, tak? Nie swoich potrzeb. No to jest bardzo, bardzo niebezpieczna droga, bo zaczynamy żyć jakimiś fikcyjnymi, zewnętrznymi oczekiwaniami. No na przykład środowisko oczekuje, że powinnaś w kawiarni siedzieć
z kimś.
Z facetem, nie?
Albo z kimś.
Albo z kimś. No bo jak siedzisz sama, to gdzieś...
To znaczy, że cię ludzie nie lubią,
że cię
może,
nie lubią.
Prawda?
A Iksińskiego lubią, bo Iksiński jest... siedzi obok i tam się wszyscy bawią wokół niego. Tak, a ty siedzisz jakaś taka sama, nie wiadomo, no laptop wyciągnąć, to jest jakaś ustawność.
Chociaż, prawda?
Chociaż pracujesz, nie? No to nie jest tak źle jeszcze.
Ale zobacz,
ale jest tu taki excuse.
Ale zobaczcie.
Jestem sama, ale dlatego to jest mój wybór.
Ale zobaczcie, bo jest coś takiego dziwnego, bo kiedyś ludzie pracowali w firmach, ewentualnie w domach, a teraz rzeczywiście coraz częściej pracują w tej kawiarni, więc tak jakby chcieli wyjść do ludzi.
Ja sam
ale...
sobie się uwielbiam w kawiarni pisać na przykład.
No właśnie, więc czujemy tę potrzebę jednak bycia z kimś. Jak mieszkamy samemu, no to chcemy wyjść nawet z tym laptopem popracować, żeby ktoś tam nawet przez chwilę z nami porozmawiał, zawsze ktoś może zagadać tutaj z kelnerem, kelnerką, dwa słowa
zamienić.
No bo
jesteśmy, że tak się wyrażę, zwierzętami stadnymi. Mamy oczywiście korę, która później powstała, ale na poziomie jaskiniowca my musimy mieć iskanie, musimy mieć polowanie, musimy mieć seks, musimy mieć jedzenie, musimy mieć ciepło, tak? To są pewne takie rzeczy, które oczywiście przetworzone przez korę mózgową, one zyskują zupełnie inne też prezentacje, czy pojawiają się uczucia, tak, które są takimi emocjami w teatrze umysłu, prawda? Czyli pojawiają się bardzo różne skomplikowane rzeczy, ale gdzieś na pierwotnym poziomie, no to te wszystkie small talki, które my robimy, to jest przecież takie iskanie społeczne, tak? My chcemy być w stadzie, nie? No, dlatego siedzimy w kawiarni, tak? I tam... troszkę takie czasami tam zagadujemy, tak? No bo tak się wtedy lepiej czujemy. I teraz jeżeli to jest zaburzone i powoduje cierpienie, tak? Bo ktoś jednak czuje się nieswojo w towarzystwie na przykład, albo chciałby wyjść, a jakoś czuje dyskomfort, chciałby do kogoś coś powiedzieć, no to tutaj coś jest na rzeczy. Co innego, jeśli ktoś po prostu, jak to mówi, jest samotnikiem i mu jest dobrze, nie wiem, on... Tak? No to jakby moim zdaniem inny case. Dlatego ten lęk, to cierpienie jest dla mnie takim kryterium. Nie, że ono pokazuje, zarówno jak coś się źle dzieje w związku, on tak pokazuje, coś pokazuje zawsze ten lęk.
Ale jak dobrze się dzieje, to też się możemy bać.
Oczywiście.
Prawda? Też piszesz o tym,
oczywiście.
Że właśnie ten lęk przed porzuceniem, jak już nawet jesteśmy. Ja mam wrażenie, że wtedy, jeżeli my ten lęk przesadnie odczuwamy, to my się godzimy na przykład
na
przekraczanie granic.
No chodzimy wtedy na pasku, tak? No bo jeżeli się boimy odrzucenia, to zrobimy wszystko, żeby ten partner, partnerka nas nie odrzucił, tak? I tu jest to niebezpieczeństwo. Że jeżeli to wewnętrzne dziecko ma zbyt duży deficyt tego i ma zbyt duży lęk przed odrzuceniem i próbuje zapewnić sobie poczucie bezpieczeństwa w drugiej osobie, to ta druga osoba zyskuje niewiarygodną kontrolę i i władzę. Mhm. Tak, bo ze strachu ta osoba druga zrobi wszystko, żeby, bo się boi porzucenia.
No ale tutaj mamy do czynienia z jakąś samoakceptacją, prawda? Że my nie mamy tej pewności siebie. No bo jeżeli wchodzimy w taki związek deficytowy, że my nasze deficyty reperujemy, czyli taka koluzja, prawda, jest, że my dzięki temu partnerowi na przykład coś uważamy, że mamy więcej, bo my tego nie mamy, nam się przynajmniej tak wydaje, no to ten związek nie gra, tak? No, od samego początku.
Nie gra, on jest wtedy skośny, tak? Albo jest trudny, albo toksyczny, bo ja też tutaj sobie takie podziały próbuję to wprowadzić na relację partnerską, trudną i toksyczną. Tak. Próbuję to stopniować. Natomiast chodzi o to, że jeżeli ktoś ma poprawnie zbudowaną osobowość i wtedy jako skutek wychowania ma poczucie pewności siebie i akceptacji, to nigdy w taki związek nie wejdzie. Dlatego, że od razu go odrzuci od tego. Tak, bo od razu to nie będzie atrakcyjne, jeżeli ktoś będzie na przykład przekraczał jego granice, czy próbował go kontrolować, dając coś, tak? A osoba, która ma deficyt, złapie się na to, tak? Na ten haczyk się zahaczy i coraz głębiej będzie
się pogrążać.
Tak.
Że narcyz może takich osób szukać.
Tak, no to są różne, różne takie układanki, prawda? Osobowość zależna i ktoś tam na przykład, prawda? Czyli ktoś jest tak, ktoś jest tak.
No, chwileczkę, bo tutaj pan sprytnie zagadał sprawę, a my mamy kolejne pytanie.
Co za komisja wredna?
Analiza RKM. Co to w ogóle jest?
To jest analiza robotnik kapitanka Mnich. I teraz robimy taką rzecz, że rysujemy mapę osobistych relacji. W sensie takim, że robimy kto bliżej, kto dalej. Na tej mapie możemy sobie tam to zaznaczać różnie te relacje i potem kapitanka sprawdza w każdej relacji, czy wszystkie prawa z karty praw niepodległości są przestrzegane. Mnich sprawdza, jaki schemat lękowego dziecka ewentualnie jest powtarzany, toksyczny czy trudny w tej relacji poprzez odpowiednie pytania, tak? A robotnik pomaga ewentualnie zidentyfikować tłumione emocje w tej relacji i to jest potrzebne do tego, żeby wykonać kolejny ruch w tym cyklu zmiany gry o trochę lepsze relacje, a mianowicie asertywną konfrontację. I od tych trzech postaci dostajemy informacje, co trzeba zrobić i w jakim kierunku pójść, żeby ta zmiana była dla nas korzystna.
Panie Marcinie, chwileczkę. To wszystko pięknie brzmi. Piękna teoria. A prosilibyśmy o jakieś zilustrowanie jakimś przykładem.
Na przykład, jeżeli powiedzmy partner jest w związku z partnerką i czuje, że jest na przykład kontrolowany, tak, że są przekraczane jego granice. Na przykład partnerka zarabia pieniądze, a on nie. I z tego powodu on ma poczucie bezpieczeństwa pozorne, tak, ale ogromny lęk na przykład przed odrzuceniem, ponieważ boi się, że jeżeli ta partnerka go porzuci, to on sobie nie poradzi w życiu, bo ma ten deficyt. Tak? I dlatego tłumi złość na przykład względem tej partnerki i pozwala sobie na przekraczanie granic ze strachu przed tym, że ona go porzuci. I teraz jak zrobi sobie tą analizę RKM, tak, to może zobaczyć, że mnich tam, tak, sobie tego, aha, czyli tłumie złość na przykład, tak.
To jest, mu kto powie? Mnich?
Mnich na przykład, tak, znaczy robotnik, że tłumi złość, tak, no tam
że tłumi złość.
Sposoby, tak. Kapitanka mu powie na przykład, że jest... Znaczy, że nie, że jest tam pogwałcone jego prawo do asertywności, do wyrażania emocji, na przykład do wyrażania własnego zdania, do samorealizacji. No tam jest lista tych praw, a mnich powie mu właśnie przez pytania, jakie zadaje temu wewnętrznemu dziecku, może od razu ten schemat wyłuskać, że to jest akurat czarnowidza na przykład, tak? I wtedy się okaże, że jak czarnowidz, to raczej w kierunku tutaj musi pójść samorozwoju na przykład, tak? I tam są odpowiednie, tak, ja starałem się, żeby to była metafora, ale taka
konkretna
metafora, tak, która będzie bardzo praktyczna, czyli coś, co jest takie bardzo może bajkowe, ale żeby było bardzo konkretne do wykorzystania takie niemalże łopatologiczne. Mhm.
Czyli najważniejsze, żeby ten problem najpierw zauważyć i to nam chyba powie robotnik, prawda? Że zauważ ten problem,
tak, ja też właśnie
się dzieje.
Tak, często zwracam uwagę na robotnika, bo to jest ciało. I ciało reaguje pierwsze, bo jest najstarsze ewolucyjnie, prawda? Emocje są najstarsze ewolucyjnie i jeżeli pojawia się jakieś napięcie, jeżeli pojawia się psychosomatyczne dolegliwości, jeżeli pojawiają się różne lękowe, tak, to coś tu się dzieje. Mhm. Tak, to jest ten nerwicowy sygnał pokazuje, że coś tu w tym związku jest nie tak. Mhm. Albo w relacji ze sobą, tak? Też, no bo to się łączy oczywiście, tak? Ale czyli jeżeli my mamy ten zidentyfikowany ten problem, to oczywiście to jest dopiero początek, tak. Bo kluczowa jest zmiana. To znaczy bez zmiany nie ma zmiany. Bo to, że my sobie nazwiemy tą emocję, że my sobie określimy, które prawa są łamane, to, że my sobie określimy schemat, w jakim, które to nasze tamto wewnętrzne dziecko z tego lękowego trio, no bo w pierwszej części to było lękowe trio, takie upierdasce, a potem w drugiej części się okazało, że to są wewnętrzne dzieci, po prostu, które mają deficyty różne. I to jeszcze jest za mało. Tak? To jest dopiero początek. To jest
ale
początek.
Bym powiedziała, że taki dobry początek.
Dobry początek,
wiesz?
Tak,
prawda?
Tak,
bo najważniejsze to już odkryć to, tak. A potem robić coś, żeby to zmienić, no na przykład zapisać się na terapię. I teraz tak sobie myślę, że jeżeli mamy ten związek, gdzie mamy takie zależności, to jak my się zapiszemy na terapię, to zaczyna nam się robić, prawda?
I teraz moja teoria jest taka, że ta relacja przejdzie albo w trudną, albo się rozleci.
No właśnie.
Dlatego, że jeśli jest toksyczna relacja, czyli po drugiej stronie mamy super wampira, który nie ma empatii, nie ma refleksji, nie ma autorefleksji, nie ma potencjału do zmiany, to on nie wytrzyma tego.
No bo ta z tą osobą tak,
albo,
coś się
albo
dzieje.
My albo my wskutek dojrzewania musimy uciec, albo on nas zostawi. Tak, no bo nie wytrzyma prawdy. Natomiast jeżeli to jest taki wampir jeszcze nie do końca przemieniony, to jest szansa na trudną relację. W trudnej relacji jest możliwe porozumienie, bo jest, chociaż jest trudno, ale po drugiej stronie jest jakiś potencjał do zmiany, jakaś empatia, wtedy tu mamy jakieś pole. Tak jak zaczniemy mówić, jak zaczniemy otwierać się, to, no to zawsze po drugiej stronie będzie jakaś zmiana. Ona może oczywiście być nie taka, jak my chcemy, nie? No ale tu już możemy pójść na terapię pary, już możemy pracować nad komunikacją, już możemy jakoś się dogadywać, tak? No z super wampirem, czyli z toksikiem, wiać.
Wiać w sensie...
Albo
odizolować się.
Albo
odizolować
on nas odrzuci sam z siebie, bo już nie będziemy spełniać jego oczekiwań.
Tak, no bo no, jeżeli z niewolnika przeistoczymy się w partnera, tak, no to żaden nadzorca tego nie wytrzyma, nie?
Mhm, no tak.
Tak, no bo no, kto będzie...
A jeszcze ten wątek, jeszcze tego małego krytyka, bo tutaj mamy trzech tych krytyków, mały czarnowic, mały krytyk i mały nadzorca. Tak, mam wrażenie, że tego czarnowidza już omówiliśmy, a jeszcze a propos tego małego krytyka, to tutaj sobie tak myślę, że my wchodząc w jakiś związek już w wieku dojrzałym, możemy mieć problem z byłymi i partnerami naszego obecnego partnera. Tak, że przy tym małym krytyku zaczynamy się porównywać, że może ja nie jestem wystarczająca, nie jestem doskonała, może tamte były lepsze, może były młodsze, może atrakcyjniejsze, prawda? A teraz on jest ze mną, no powinniśmy się cieszyć, że wybrał nas, prawda? No się cieszyć.
Dziękować losowi, że jesteśmy... z litości.
A tu właśnie tak, że ten mały krytyk nam mówi, no właśnie, a dlaczego w zasadzie on jest ze mną? Przecież tamta blondyna była taka atrakcyjna.
No była.
No właśnie. I co my mamy wtedy ze sobą zrobić? Bo nawet jeżeli była naprawdę albo tylko w naszej głowie...
No to nie jest tak, że brakuje poczucia wartości.
No wiesz, no, mały krytyk boi się bycia sobą. Tak? A mały nadzorca życia po swojemu. Ja to tak mniej więcej sobie to widzę, nie? Że... I teraz jeżeli to dziecko wewnętrzne boi się bycia sobą, tak? No bo wiesz, tamta blondyna jest atrakcyjna. No jest. No ale on wybiera mnie, a może sobie być sam. Ja mogę być sam, wybieram jego, nie? Chociaż Zdzisiek też jest atrakcyjny całkiem. Czy jakiś tam Krzysio, nie? No po prostu to jest ta dojrzałość wyboru, tak? Jeżeli tam się plącze lęk, no to zawsze będzie obawa, nie? Bo jeżeli my mamy tak zbudowaną pewność siebie, że pozwalamy sobie na to, żeby nas zostawił ktoś i mówimy sobie, ja to mogę zaakceptować, że ktoś mnie zostawi, że ktoś wybierze inaczej, tak, że ktoś wybierze blondynę. I ja to nie jest, znaczy to będzie ciężkie dla mnie,
ale
oczywiście,
dam
ale dam radę, bo jestem dorosła, dorosły. Przejdę żałobę, mam dobrą relację ze sobą, odnajdę się, tak? Pozwalam temu związkowi umrzeć za życia. I wtedy spada to napięcie, nie? A jak ja jestem ciągle w tym lęku i ciągle tam, a ty spojrzałeś na tą blondynę, no to też można zaindukować, tak? No bo nawet jak nie spojrzał na tą blondynę, to zaczyna zerkać, nie?
A jeżeli ktoś tego nie ma, to znaczy tej pewności siebie, poczucia własnej wartości, nie potrafi być sobą, to co, terapia?
Terapia, oczywiście. Można też, oczywiście, terapia, poradniki i tak dalej, bo chodzi o to, że to można na szczęście wyrobić. Czyli jeżeli ja będę robił odważne kroki, to wtórnie stanę się odważniejszy. Jeżeli będę zachowywał się tak, jakbym miał pewność siebie, to się stanę pewny siebie. Tak to działa. I oczywiście to jest bardzo trudne. Lepiej to dostać w pakiecie od rodziców. Tak, to wtedy zdecydowanie bardziej komfortowa sytuacja, bo już w ogóle nie zastanawiamy się nad tym. Niektórzy, tak jak patrzę, to czasem mają nawet za dużo tego pakietu. To już jest inna, to już jest osobna sprawa.
To zostawmy.
Tak, natomiast jeśli tego nie ma, a chcę mieć, no to muszę robić zmiany, żeby to poczuć wtórnie.
Ale co my mamy sobie wyobrazić teraz, że to my jesteśmy tą wspaniałą blondyną, tak?
Zaryzykować po prostu, na przykład niesprawdzanie, albo zaryzykować po prostu...
Zaryzykować co?
Niesprawdzanie, tak? Tego, czy ktoś nas
zdradza.
Zerka na przykład, tak?
Aha.
Mhm.
Albo mówić wprost o tym, co czuję. Tak, jeżeli na przykład się kryguje, bo no nie, no bo on jest ze mną, prawda, no a taki przystojny facet, a mógłbym mieć każdą, to ja nie powiem na przykład, że nie wiem, jest mi przykro z powodu tego, co powiedział, prawda, tylko to zamaskuję, no to jednak zaryzykować na przykład powiedzieć, tak, że jest mi przykro z powodu czegoś tam, czyli zachowywać się tak, jakbym akceptowała, że on może mnie zostawić.
Wiesz co, czy to, o czym teraz mówisz, wpisuje się w taką ideę fake it till you make it? Czyli, że udajesz jakiś stan i on się staje prawdą. Czyli zachowujesz się w tym przypadku tak, jakbyś chciał coś zmienić i tak, jakbyś docelowo chciał być i że to pomoże ci stać się kimś takim naprawdę.
Tak, oczywiście. Tylko to, co przytoczyłeś, raczej ja zawsze kojarzyłem jakoś negatywnie, być może niesłusznie, tak? Że na przykład udajemy kogoś, kim nie jesteśmy. A tutaj ja proponuję, żeby udawać właśnie tym, kim głęboko czujemy, że jesteśmy, a brakuje nam odwagi. Ja bym to tak rozróżnił. Tak? Czyli jeżeli ja głęboko czuję, że brakuje, że potrzebuję być szczera na przykład, to ja będę zmuszała się trochę. Nawet udawać, będę trochę udawała, że jestem odważna, ale to doprowadzi mnie do prawdy. Natomiast to fake it till you make it, tak? To jest bardziej mi się kojarzy, że no nie wiem, teraz będę udawał na przykład polityka, albo nie wiem, albo będę udawał specjalistę, tak?
Albo będę udawała, że mi nie zależy, albo, prawda? Albo na przykład, to on wtedy może będzie bardziej zabiegał. No właśnie, czyli tak, takie gierki wchodzimy w relacji.
Będę udawała coś, co jest niezgodne z moją wewnętrzną prawdą, mądrością. Być może się mylę, bo być może
znaczy,
to jest...
Bo może to ma taki wydźwięk, znaczy to się na pewno odnosi do jeszcze trochę czegoś innego, czyli na pewno na przykład ktoś, komu brakuje pewności siebie, jeżeli się będzie zachowywał jak ktoś, kto ma pewność siebie, to mu się poprawi w tym
zdecydowanie,
zakresie.
Tak, zdecydowanie.
To raczej to. Chociaż jest taki słynny wykład zresztą na TED Talks takiej pani profesor Amy Cuddy, która właśnie też mówi, że to lepsze jest hasło fake it till you become it, a nie fake it till you make it.
No właśnie. No właśnie.
Czyli, że staniesz się
tym naprawdę. I z tym bym się zgodził, tak? Ja muszę wiedzieć, kim ja się chcę stać.
Tak? No tak.
Znaczy, że tym, co się mam stać, to ma być zgodne ze mną, z moją wewnętrzną mądrością, a nie czymkolwiek, tak?
Naturalnie. Oczywiście.
Bo wiesz, postawa ciała, jak wchodzisz, prawda, do pomieszczenia wyprostowany, to
już
od razu jest inny odbiór, tak? Od razu jest inny odbiór ciebie i tą informację dostajesz, prawda? Zwrot.
Tak jest, tylko ciekawe, jak to przełożyć, to o czym teraz mówimy, na relacje. I, znaczy już trochę mówiliście o tym, czyli że takie, nie wiem, czy mogę powiedzieć, że przymuszanie się do pewnych działań, czyli
tak, ale...
przymuszam się, żeby nie sprawdzać.
No na przykład robię tak, prawda, idę wypłakać się do toalety, a dzisiaj mówię, słuchaj, potrzebuję ci o czymś powiedzieć szczerze, co czuję. Tak? I to jest dla mnie cholerny wysiłek, cholerny wyjście ze strefy komfortu, nie?
No tak, przełamanie tak, się.
Przełamanie się. I na przykład chcę ci powiedzieć, bo to jest dla mnie ważne, że to, co robisz, sprawia, że jest mi przykro po prostu, tak? Na przykład.
I wprowadzasz te zmiany. Po prostu próbujesz to przełamać. I następnym razem już będzie lżej.
I patrzysz, co z tego będzie, tak? Mm-hmm. I tamta osoba różnie... No i tam jest piłka po drugiej stronie. I teraz tamta osoba
druga
może...
osoba tak... Co to tak, jest grane? Co?
Może wybuchnąć, bo wiesz, no różne reakcje mogą
różne
być.
Ale, różne
ale też
są
mogą też. Być takie reakcje, że on, to, to ja nie wiedziałem, na przykład, przepraszam. Bo też tak może być przecież.
Mm-hmm. Jak jeszcze zwiększyć pewność siebie w relacji?
Postawą ciała. Dlatego, że ja też o tym piszę, to jest taki, takie narzędzie robotnika, żeby zmienić właśnie postawę ciała. Dlatego, że teraz nawet takie badania pokazały, że my mamy reprezentację tam w mózgu, połączenia z ruchowymi neuronami i z emocjami, że jeżeli zmieniamy postać ciała, to absolutnie to wpływa również na odczuwanie emocji. I to jest bardzo ważne, czy my stoimy tak, czy stoimy tak.
Mhm. Czyli na przykład przed... rozmową kwalifikacyjną, albo przed randką, na której ci zależy, żeby to, komuś zależy na randce i już czeka w tej kawiarni, jej jeszcze nie ma i ten ktoś siedzi tak i tak, bo jest zestresowany i się kiwa, no to jest mniejsza szansa, że mu ta randka wyjdzie, niż jak będzie siedział tak.
Wspaniale, może jeszcze że na Spotify tak? Już jest wideo.
Dodawaj sobie pewno siły.
Tak. Taka pozycja siły. No.
No, dobra, no ale gorzej, jeżeli tę postawę tak drastycznie zmieni już w długotrwającym związku, bo wtedy może się ten partner naprawdę bardzo zdziwić.
No, wiesz, no takie sytuacje. No jeżeli, wiesz, bo to jest tak, że tak jak z tym przejęzyczeniem, znacie ten
no,
dowcip?
Tak,
no,
Kowalewski, Krzysztof Kowalewski.
No to wiecie, nie? No to sól. Wszystko mówi. Nie?
Sól, tak, tak wygooglujcie tak. Sobie,
no,
drodzy
chciałem,
państwo.
Chciałem, żeby mi sól podali, tak przejęzyczyłem się. No to na to przejęzyczenie się składa 20 lat życia. Znaczy jakichś tłumionych emocji oczywiście. Nie?
I jeżeli... Co jeszcze?
Co jeszcze można
co
zrobić?
Co jeszcze można zrobić, tak. Mm-hmm. Wiesz, to tak dopytuję, bo często panie piszą do mnie tak, że ja już mam tego związku dosyć, ale ja nie chcę go zostawić na przykład, tak?
No po pierwsze, to bym się zapytał, bo wiesz, mam tego związku dosyć, to jest za ogólne. Czego konkretnie mam w tej relacji? Co konkretnie w tej relacji jest nie tak? Tak, jak najbardziej konkretyzować. Czy to jest tak, że ja nie wiem, że mam wrażenie, że na przykład komunikacja jest nie taka, tak, bo to trzeba skonkretyzować, bo też się okazuje, że bardzo wiele konfliktów w relacjach jest związane ze złą komunikacją, bo czytamy sobie w myślach, bo albo mamy pretensje, że ktoś tam nie czyta w myślach, to no przecież powinieneś wiedzieć, że ja jestem zła, nie? Albo że potrzebuje odpocząć.
Się trochę ostatnio o tym rozmawialiśmy, tak, że facet się powinien domyślić. Nie to, żeby mu powiedzieć wprost o swoich emocjach, tylko co się nie domyśla.
Wiesz, no my jesteśmy z tego gatunku, znaczy faceci troszkę mają inne widzenie, nie, że jak posprzątaj pokój, to jest niezrozumiałe. Weź ten odkurzacz i odkurz ten dywan.
Mhm. I wprost komunikaty muszą być.
Na przykład,
być.
Nie, że jak już otwierasz lodówkę, to my, ponieważ my patrzymy za zwierzyną, to my tego mleka nie widzimy, bo ono jest za blisko, nie?
Ostatnio tak mnie się koleżanka zapytała, czy twój Maciek też nie widzi, co jest w lodówce? Że
no nie widzi.
Ja mówię, no nie widzi.
Nie widzi.
Przepraszam, Jak to nie widzę? Ja moim zdaniem ja widzę przecież.
Nie, ty jesteś świetny w zakupach.
No bo to jest polowanie. Bo trzeba upolować konkretnie. Ale widzisz, ale to jest tak, że jak wiadomo, co kupić, to jest sprawa rozwiązana. Tak? My chodzimy, dopadamy te produkty w tym supermarkecie, nie?
Ale u nas w domu ja nawet jakieś listy nie muszę robić, po prostu
bo ja robię,
Maciek
bo ja wiem.
Wie.
No wie co upolować.
Wie co upolować.
No, dobry myśliwy. No.
A trochę się trzeba namęczyć.
A jak jeszcze znałowisko, to w ogóle już uderza bezpośrednio.
Kilka łowisk nawet nam.
Tak, ale no, słuchajcie, bo to jest właśnie tak, że my mówimy, no bo ty mi w ogóle nie pomagasz. No i ten facet w końcu, no dobrze,
ale
no to
wstaje. Ale to są sztandarowe
hasła. Prawda? I zaczyna pomagać. To co mam zrobić?
Naprawdę no jak
nie
to nie
widzisz?
Wiesz, co masz zrobić? No to jest, słuchaj, to jest case, który się powtarza. No to jest po prostu bajka. To jest po prostu case, który się nagminnie powtarza, bo I ten facet biedny naprawdę nie wie, co ma zrobić. Bo tego jest za dużo, rozumiesz? Ta jaskinia jest za duża, bo kobieta w jaskini się czuje lepiej. Ona przyozdabia, ona wiesz, jedzenie może z bliska widzi, ona wie, jak to zagospodarować. A ten facet wrócił z tego polowania, rozumiesz? Wiesz, rzucił tą zwierzynę na podłogę, odpocząłby, nie? A tu słyszy... Ty mi nie pomagasz. No to wstaję i wiesz.
Ale o co chodzi? O co znaczy, chodzi? Że co mam robić?
I też, oczywiście to jest tak z humorem rozumiem, ale to ma głębokie uzasadnienie ewolucyjne, no bo jednak płcie się różnią, tak? I chodzi o to, żeby się rozumieć nawzajem, że te po prostu rzeczy nie wynikają ze złośliwości, czy z jakichś, nie wiem, uprzedzeń, czy tego, tylko po prostu z innych zasobów, tak? Te są potrzebne i te są potrzebne. I my troszeczkę inne mamy te zasoby, tak? I dlatego jak jest hasło pomóż mi, posprzątaj mieszkanie. Co mam wziąć to mieszkanie i co? Umyć?
Czyli no chyba, że się później już nauczę, no to
tak,
już powiedzmy,
tak. No ale to już konkretne zdobywasz cele łowieckie, wiesz, nie?
Tu odkurzacz, tutaj
to wiesz.
Śrubokręt.
Czyli najważniejsza jest znowu ta komunikacja,
tak,
a nie tak. Gromadzenie w sobie tych pretensji. Mam wrażenie, że jeżeli już mówimy o tym, że chcemy odejść od partnera, to często też mogą się pojawić takie wyrzuty sumienia, że a może to była moja wina, albo jak
ale rzeczywiście, no bo to jest doskonałe narzędzie po prostu właśnie tej fali, emocjonalnej fali zwrotnej,
tak,
poczucie
winy. Tak, że obarczamy siebie tymi wszystkimi błędami, tymi wszystkimi problemami, że to moja wina, bo to ja może źle zrobiłam. Ja mówię w rodzaju żeńskim, no ale też oczywiście w rodzaju męskim.
No to jest to poczucie winy tego wewnętrznego dziecka, że jeżeli ten rodzic mnie krytykuje, to on ma rację. Tak, czyli ja biorę na siebie winę, że nie mogę sprostać tym oczekiwaniom, tak? Czyli to jest z tego kawałka dziecięcego, nie dorosłego, tylko dziecięcego. Dlatego to jest takie mocne. Też jeszcze tam to pytanie, które zadałeś, co można zrobić, żeby zwiększyć pewność siebie, to też czasem można na przykład troszeczkę zastosować takie techniki mniej konfrontacyjne, napisać list. Troszeczkę, wiesz, tak tą konfrontację rozpuścić, żeby ona nie była taka, jeżeli faktycznie to nam no, to jest bardzo trudna konfrontacja, nie? To możemy trochę, ale jednak konsekwentnie być asertywnym, nie? I bo to jest właśnie siła tych toksycznych relacji, że to nasze lękowe trio, te dzieci, one tam straszne przeżywają uczucia, tak? Poczucia winy, prawda, jakiegoś panicznego lęku przed przyszłością, przed odrzuceniem, czy porzuceniem nawet, prawda. Tam się bardzo dużo emocji trudnych dzieje, ponieważ emocje nie odróżniają prawdy od fikcji, to my to bierzemy po prostu jako, wiesz, prawdę. Tak, czyli jeżeli te myśli się zaczną pojawiać, do tego pojawią się emocje, to osoba naprawdę wierzy w to, że bez tej partnerki czy partnera to jest koniec. Koniec, nie ma życia. Trzeba spełniać wszystkie. Tego trzeba siedzieć cicho, trzeba powstrzymywać wszystko, żeby przeżyć, bo to jest jedyna szansa, tak, żeby się trzymać tej babki czy tego faceta. Zresztą my mówimy tu o relacjach damsko-męskich. W ogóle to jest też, ja tu napisałem w ogóle o relacjach, bo to jest relacja szef-pracownik, to jest relacja toksyczny przyjaciel, to jest relacja, nie wiem, rodzinne, prawda, które czasem są tylko metrykalnie bliskie, a wcale nie są bliskie i prawdziwe. Tak? Czyli to w ogóle w każdej relacji funkcjonuje, że ten lęk zmusza nas do, wiesz, no do bycia poddanym w zasadzie, tak? Albo w drugą stronę bycia kontrolująco nad opiekuńczym, bo to też w drugą stronę jest, na przykład lęk o dzieci, nie? No i to może pójść w drugą stronę, tak? Że my nakrywamy, tak? Słodką przemoc stosujemy. Nakrywamy te dzieci, tak? I w ogóle ich...
Słodka przemoc, to jest bardzo ciekawe sformułowanie. Czyli słodka przemoc, że za bardzo się troszczymy.
Tak, że wiesz, no udusimy, no tak mocno przytulimy, że udusimy.
Ale to też może dotyczyć relacji damsko-męskich,
jak
prawda?
Jak najbardziej, oczywiście, no, czyli jak najbardziej, tak.
Ale mógłbyś to jeszcze wyjaśnić, bo że to jest taki rozdział. Miałem o niego zapytać, no więc dobrze się składa, że rozmawiamy. Rozdział zatytułowany jest Nadopiekuńczość to słodka przemoc.
Tak, no bo wiesz, jeżeli my, no żeby się rozwijać, trzeba popełniać błędy. Żeby popełniać błędy, to trzeba ryzykować nowe zachowania, nie? To jest trochę niebezpieczne oczywiście. No ale my musimy dziecku pozwolić wejść na drzewo, no może nie na wielkie, ale najpierw na małe, musi trochę spaść, No bo inaczej nie będzie katastrofa, nie? Był taki eksperyment, że tam w Skandynawii chyba, że pooklejali wszystkie meble, dzieci poubierali w kaski, żeby nie tego, no i po jakimś czasie się odkleili to wszystko, no się masakra zaczęła, nie? Bo te dzieci w ogóle, no nie, wiecie, nie nauczyły się...
To biedne dzieci, że na nich ten eksperyment
zrobiono. Tak, dawno temu. I to jest to samo, że jeżeli my nakryjemy kloszem, to potem nie dajemy szansy, nie wyjdzie z norki.
Mm-hmm.
Tak, to potem można do 40, do 50 siedzieć.
No dobra, ale a jak to przełożyć na relacje, na przykład męsko-damskie?
No jeżeli, no wiesz, gdzieś pochodną tego jest nawet, może zazdrość to nie, ale taka chorobliwa nadopiekuńczość, tak? No nie pójdziesz, bo cię zastrzelą, tak? Nie, ta praca nie jest dla ciebie, bo jest za duży stres. Tak, nie wiem, no dzieci nie możemy mieć, bo i tak, no i w lęku się kurczymy, tak? Jest takie nakrycie tej osoby, że ona znika, nie?
No albo też takie, no zjedz jeszcze zupki, tutaj ugotowałam specjalnie dla ciebie, a ty jej nie chcesz zjeść. A jeszcze,
opresja kulinarna,
prawda?
Tak.
Deserek, a czy musisz pójść wcześniej spać, żebyś się wyspał, bo jutro musisz wcześniej spać. Nie oglądaj tego filmu do późna. No i to tak naprawdę wynika z dobrych chęci, z miłości,
jak najbardziej,
prawda?
To jest ten case, jak dzwoni do mnie kobieta, czy tam mężczyzna, czy kobieta mówi, dzień dobry, no tego ja chciałam umówić synka na terapię. Oczywiście, a w jakim wieku jest synek? No 47, prawda? I to jest, no może tak trochę śmieszne, ale zobaczcie tragizm tej sytuacji, nie?
Tak.
Zobaczcie tragizm tej sytuacji, nie?
No ale tutaj jest przerażający. Tragizm i dla tej osoby kontrolującej, i dla tej kontrolowanej.
Tak, bo
to jest
tandem, to jest toksyczna relacja, gdzie ani matka nie ma życia, ani syn nie ma życia. Tak, bo są w toksycznej relacji lękowej, tak? Która ich tak trzyma, nie mają życia.
Ale wiecie, to tak jak z zazdrością taką nadmierną i niemożliwością wyjścia z domu z koleżankami, kolegami, to bardzo często się mówi, że urwał się ze smyczy, prawda? Czy urwała się ze smyczy na tym wyjeździe służbowym. No i rzeczywiście przy takiej kontroli, takiej nadopiekuńczości możemy mówić nie tylko w cudzysłowie o tym wyrwaniu się ze smyczy, bo to i taka dorosła osoba zaczyna się zachowywać jak dziecko.
Oczywiście i od razu widać, słuchaj, no przecież kto był na jakimkolwiek wyjeździe grupowym, to od razu wie, kto się urwał ze smyczy. Przecież to widać, nie? Na pierwszy rzut oka. I to też oczywiście prowokuje pewne zachowania, tak? Czyli to tak naprawdę zwiększa niebezpieczeństwo niemalże, tak? Z zachowań różnych takich, które normalnie by nie miały miejsca. I co tak naprawdę? No ta osoba, która no, obsesyjnie boi się tej zdrady, no to tak naprawdę ona jej wewnętrzne dziecko boi się porzucenia, boi się jakiegoś niedowartościowania, tak? No bo jeśli ono by było dojrzałe i powiedziało, no to możesz odejść, nie? To wtedy by nie było tej sytuacji. Bo prawdopodobnie byłaby z innym partnerem lub partnerką w ogóle w związku.
No tak, to mi przypomina ten eksperyment, o którym powiedziałeś, że te kaski, że poobklejane meble, tak? że partnera, tak był taki parasol ochronny, tak. Zamykamy go w jakiejś bańce, tak. No a potem niech wyjedzie na wyjazd służbowy. Na co dzień dostaje nagle coś w takiej dawce, czego w ogóle
no tak,
nie ma.
Co może w ogóle być jak uderzenie narkotyku,
tak.
Nie?
Upije się do nieprzytomności, coś tam jeszcze zrobi
tak, i tak dalej.
Tak.
Oczywiście, no tak mówię, że też to jest tak, że z reguły dojrzali ludzie raczej się wiążą z dojrzałymi ludźmi, bo to wynika no, z wzajemnego poznawania się, procesu poznawania się, sprawdzania się. A w tych relacjach, powiedzmy, toksycznych czy trudnych, zwykle jak jedna osoba zaczyna się zmieniać, na przykład w procesie terapii, czy w procesie jakimś innym, autoterapii, czy autorozwoju, no to gdzieś zmienia się konfiguracja i teraz bardzo to różne są możliwości. No czasem to zbliża, czasem oddala, czasem w ogóle, no w terapii często jest tak, że pojawia się pustka, tak, że mieliśmy na przykład znajomych, idziemy w terapii, rozwijamy się, zaczynamy być sobą, prawdziwą wersją siebie, najprawdziwszą wersją siebie, nagle się robi pusto, bo nas zepsuliśmy się, tak? No bo nie spełniamy oczekiwań, bo no to nagle tego nie ma, tamtego nie ma. I trzeba poczekać, aż się pojawią inne na przykład relacje.
Tak podsumowując naszą rozmowę, to bo tak mi się ta miłość kojarzy z takim pistoletem wycelowanym w nasze serce. I że w każdej chwili może ktoś nacisnąć spust, prawda? Mhm. No i pewnie wiele osób, które nas ogląda, słucha już parę razy ten spust, już ktoś mi ich serce nacisnął i mogą się bać drugi, trzeci, dziesiąty raz już zaangażować. Co myślę, nie, ja nie chcę dać się, już wolę być sama niż po raz kolejny cierpieć. Co byś takiej osobie poradził?
Lekturę swojej książki oraz terapię. Dobrze powiedziałem.
Ja myślę, że przede wszystkim czasami na strzał z nieba nie ma rady, bo to decyduje różne rzeczy, tak, zauroczenie i tak dalej. W każdym razie, po pierwsze, nie wbiegać ślepo do budynku, tylko jeżeli to jest dojrzała osoba i pojawia się uczucie, to ono nic nie zagraża, jeżeli troszkę rozłożymy na etapy poznawania siebie. Tak, w takim sensie, że na przykład, że będziemy ryzykować otwartość powoli i będziemy sprawdzać, czy tamta osoba zasługuje na tą szczerość, tak? I oczywiście to jest trudne do zrobienia, bo czasem strzał jest strzał i wiadomka, nie? Natomiast no niestety czasem miłość to za mało, żeby stworzyć relację.
No i taka cisza niezręczna nagle.
Ja tak nie zakończę naszego podcastu. Kontynuuj.
Mógłbyś powtórzyć, tak, że miłość to za mało, żeby stworzyć
relację, tak? To znaczy, czy to, co nam się wydaje, że jest miłością, bo to też jest tak, że na różnym poziomie dojrzałości możemy różnie tą miłość czuć, czy różnie ona może występować, tak? Ale nie zawsze to, co czujemy jako miłość, może być taką prawdziwą, dojrzałą miłością, tak? Czasem może to być zauroczenie, czasem to może być gwałtowne jakieś wypełnienie tej luki, tego deficytu, na przykład, że ktoś jest taki opiekuńczy, prawda?
A tamten poprzedni nie był w ogóle, na przykład, nie był, prawda?
Tak, i teraz, także często mylimy miłość z różnymi silnymi, pokrewnymi doznaniami, prawda? Mhm. Natomiast w dojrzałej relacji na dłuższą metę ważniejsza, moim zdaniem, jest przyjaźń. Oczywiście miłość, atrakcyjność, prawda, zaciekawianie się, ale przede wszystkim przyjaźń, tak? Bo jak się ludzie przyjaźnią ze sobą, to umieją ze sobą rozmawiać. Partnerstwo wtedy się pojawia, tak? Bo jeżeli nawet jest gwałtowne duże uczucie, a nie ma komunikacji, czy są różne deficyty, czy ono wystąpiło na skutek różnych deficytów, albo któraś osoba jest niedojrzała, tak? To będą kłopoty. To znaczy, ta miłość ci wszystko wybaczy, wiadomo, no te, prawda, klasyki i tak dalej, no niestety to nie znajduje potwierdzenia w rzeczywistości, tak? Bo po prostu czasem jest za trudno, no nie jest to do udźwignięcia.
To jest to taka pułapka szybkiego zbliżania też, o czym piszesz?
Myślę, że tak. Że za szybko czasem tracimy dystans, tracimy szerszą perspektywę, tak?
Czyli, że czas jest potrzebny. Dobry związek potrzebuje czasu, tak, żeby dojrzeć?
To znaczy, oczywiście nie chciałbym uogólniać, że każdy dobry związek to musiał mieć czas, tak, bo przecież różne rzeczy się zdarzają. No, natomiast generalnie warto się przyglądać, na ile to możliwe. To znaczy, ja bym to tak powiedział, jeżeli w kimś, nie wiem, strzasnęło mnie, wchodzę w związek, nie wiem, poszliśmy do łóżka, w ogóle jest zajebiście... I ta osoba robi coś, co ewidentnie sprawia mi przykrość. Ja bym nie chciał, żeby tak ta osoba robiła. Ale mówię tak, jest tak cudownie, to się nie powtórzy, albo ja to zmienię w nim, w niej. To nie zadziała. To nie zadziała, dlatego że jeśli ta osoba nie będzie chciała tego w sobie zmienić na skutek rozmowy, przemyśleń, tego, to miłość nie dokona tego cudu.
A my się dopasujemy, prawda? Tak,
tak, a my z czasem jest to niebezpieczeństwo, że zaczniemy to powstrzymywać na przykład, tak? I zacznie ta relacja być jakaś taka dla nas niewygodna, a może trudna, a może się nawet tam pojawi napięcie, a może lęk, a może nawet jeszcze różne inne rzeczy, prawda?
I już się rozjeżdża.
I się wtedy rozjeżdża, tak.
Albo coraz bardziej się zaczynamy angażować i coraz większy jest lęk przed porzuceniem, no i właśnie, my coraz bardziej się dopasowujemy pułapkę, i tak, więc, czarna dziura,
tak,
się pojawia.
Tak, więc warto mieć osąd tych wewnętrznych naszych kawałków, różnych głosów, dzieci, tych wewnętrznych, tak? No warto, no bo na pewne rzeczy my nie mamy wpływu. Nie mamy wpływu na reakcje te pierwotne. To jest tak jak na wiosnę, prawda? Jeżeli idę i widzę atrakcyjną kobietę, to ja reaguję na nią. Natomiast mam wpływ na to, co z tym robię. czy nie mam wpływu na reakcję swoją na poziomie ciała, na poziomie tak, jakimś takim emocjonalnym, ale no, ponieważ się z żoną umówiłem na wierność, tak, i ją kocham, to po prostu nie podsycam tego, to znaczy nie idę tam z nią zagadać, która jest godzina, tak, tylko czekam, aż mi przejdzie, krótko mówiąc, nie? I dlatego te emocje są niebezpieczne w tym sensie, nie? Że one nas mogą zawieźć gdzieś daleko, gdzie już będzie bardzo trudno potem rozumowi dokonywać zmian, nie?
No, czyli tak jak zaczęliśmy, najpierw samemu pobyć ze sobą, zrozumieć siebie, wiedzieć, czego oczekujemy, czego chcemy, tak, a potem tak, dopiero tak, jak już jesteśmy pewni siebie i lubimy siebie, to polubić tego drugiego
tak,
człowieka.
Tak, jeżeli dojdziemy do takiego momentu, że możemy być sami, ale tak naprawdę sami, nie samotni, czyli będąc sami nie czujemy się samotni, tylko się czujemy dobrze w swoim towarzystwie, to wtedy to jest prawdopodobnie sygnał, że jesteśmy gotowi na relacje.
No i tym już akcentem możemy
zakończyć.
Tak,
też o tym pomyślałem. Tak, zgadzasz się.
Tak.
Dobrze, i myślę, że Marcin Matej, doktor Nerwica, obronił doktorat. Może habilitację z własnej książki.
Habilitacja będzie przy trzeciej części.
Aha, no dobrze.
Zaprosimy dobrze. Ciebie tak również oczywiście. Będzie, no nie zdradzajmy może o czym będzie, tak? Bo dopiero ta książka się pojawiła. Tak. Bardzo serdecznie was zachęcamy do przeczytania książki Bliskość i lęk, jak budować lepsze relacje. Można się naprawdę wielu ciekawych rzeczy dowiedzieć, tak jak i z poprzedniej twojej książki. Bardzo ci dziękujemy,
bardzo dziękuję,
że poświęciłeś czas i opowiedziałeś nam i troszeczkę mniej, mam nadzieję, że teraz jeżeli ktoś się lęka w swoim związku albo boi się wejść w jakąś relację, to troszkę te wątpliwości zostały rozwiane, czego życzymy bardzo serdecznie.
Życzę rozsądnego odważania się.
Rozsądnego, przepraszam?
Odważania.
Odważenia?
Odważania się.
Tak, bo to też nie chodzi o to, żeby od razu wpaść w przepaść,
oczywiście,
prawda?
Tylko małymi kroczkami. Małymi kroczkami. O, to jest gra o trochę lepsze relacje, a trochę plus trochę to jest dużo.
Dziękujemy ci bardzo.
Dzięki serdecznie.
Marcin Matek, doktor Nerwica, podcast związku.